Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam na sportowe wydanie porannej rozmowy Radia Centrum. Dla koszykarek polskiego cukru AZS Łącz Lublin sezon dobiegł końca. Dziś podsumujemy go z trenerem lubelskiej ekipy Krzysztofem Szewczykiem. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Sezon kończycie z ogromnym tak naprawdę niedosytem. Odpadliście w pierwszej rundzie playoffów. Aby jednak podsumować cały przebieg kampanii, zacznijmy od samego początku i kompletowania kadry na ten sezon, bo rok temu był sezon mistrzowski, złoty skład jednak nie został utrzymany i często to w mediach, social mediach powielało się pytanie, co miało wpływ na to, że jednak trzeba było od nowa budować zespół?
Czy tak naprawdę przyczyna była jedna, nie mieliśmy pieniędzy i rozmawialiśmy z Sandrą Stanacew, z Nataszą Mak czy z Parkley Taylor. One wyraziły chęć pozostania w zespole, ale nie dogadaliśmy się finansowo. No, różnica między oczekiwaniami zawodniczek a naszymi możliwościami było około 70%. I to jest praktycznie różnica nie do przeskoczenia. Jeżeli powiedzmy ta różnica wynosi 10-20%, no to można znaleźć jakiś konsensus. Tutaj było około 70% i po prostu nas najzwyczajniej w świecie nie było na to stać.
Patrząc jeszcze, że pojawił się ten przepis o Polkach, to wywindowało chyba te ceny, jeżeli chodzi o graczy z Polski.
No oczywiście, że tak. No, od tego sezonu mamy przepis, że już nie tylko zawodniczka do lat 23 musi być na parkiecie. Teraz też tak zwana doświadczona Polka, czyli powyżej 23 lat. No i rynek jest tak skonstruowany, że automatycznie te ceny wzrosły.
Od momentu rozpoczęcia sezonu mieliśmy sporo zmian, jeżeli chodzi o zagraniczne zawodniczki. I trochę pytanie nasuwa się samo, czy popełniono gdzieś błąd, kompletując tę kadrę, patrząc, że nie udało się utrzymać poza Elin Gustafsson od początku tego składu zagranicznych zawodniczek.
A czy tak naprawdę trzeba by było o każdej zawodniczce porozmawiać? No, Ornella Bancole w naszej ocenie to nie był błąd. No, to ciężko powiedzieć, że to był zły transfer. No, przyjechała kontuzjowana i po prostu nie przeszła testów medycznych. Sportowo na pewno ona by się obroniła, ale nie przeszła testów medycznych. My ją tak naprawdę podpisaliśmy, z tego co pamiętam, około 4 miesięcy przed rozpoczęciem przygotowań. Mieliśmy zapewnienie lekarzy z Polski, z Francji, że wyleczenie jej urazu potrwa jeszcze około 6-7 tygodni, takie dojście do pełnej sprawności. Uznaliśmy, że ona sportowo nam pomoże. Na pewno by nam pomogła, bo to był, nie zapominajmy, jeden z lepszych strzelców w bardzo mocnej lidze francuskiej. No ale finalnie okazało się, że jak przyjechała, ten uraz nie był zaleczony. I to mówię, no finalnie jej nie ma w drużynie, ale ten transfer wydaje mi się, że to nie był błędem. Co do Shannon Fluker, tutaj przyjechała nieprzygotowana fizycznie. No. My ją, jak ją oglądaliśmy, skautowaliśmy ją w zespole tureckim. Po rozmowach z nią były jej zapewnienia, że przyjedzie przygotowana, przyjedzie w dobrej formie fizycznej. Przyjechała w jeszcze gorszej formie tak naprawdę niż była w Turcji, tak więc tutaj każdy widział, jak to wyglądało i tutaj ona nie była w stanie grać regularnie na dobrym poziomie, ale sportowo to też to jest dobra zawodniczka, no ale przyjechała nieprzygotowana i jak my graliśmy co 3 dni, to trzeba było podjąć pewne decyzje i doszliśmy do wniosku, że Shannon też wyraziła taką chęć powrotu do Turcji. I teraz takie dwa transfery, które tak naprawdę ze stuprocentowym przekonaniem można uznać gdzieś za nie do końca udane, no to jest Shaila Hill, która ma duży potencjał. Zaryzykowaliśmy, wiedzieliśmy, że w tych pieniądzach gracza o większych umiejętnościach nie znajdziemy. Wiedzieliśmy, że to jest obarczone dużym ryzykiem, bo to jest młody gracz, który jeszcze nie grał w Europie, o dużym potencjale. No i finalnie tam nam się to nie opłaciło i z perspektywy można czasu powiedzieć, że popełniliśmy tutaj błąd. No i to samo z Reką Bernat. i którą szukaliśmy zastępstwa za Ornella Bancole. Tych graczy na rynku nie było, była Reka, było jeszcze dwóch innych graczy tak naprawdę. Ze względu na doświadczenie Reki w Eurolidze postanowiliśmy ją ściągnąć, ale finalnie to się okazał też błąd.
Uważa pan, że gdyby dysponował od samego początku obecną kadrą, oczywiście pomijając kontuzję, to ten wynik w rundzie zasadniczej byłby lepszy?
Na pewno tak. Myślę, że gdzieś to jedno, dwa zwycięstwa byłoby więcej, co tak naprawdę pozwoliłoby nam uniknąć zespołu z Gdyni, no ale teraz już nie ma co gdybać. No finalnie zajęliśmy to miejsce, na którym jesteśmy, no i teraz już gdybanie nie ma sensu.
Co roku tak naprawdę zwiększaliście oczekiwania względem was, dlatego że 2 lata temu wicemistrzostwo Polski, rok temu mistrzostwo Polski i teraz debiut w prestiżowych rozgrywkach Euroligi. I teraz zastanawia się, czy ten debiut w Eurolidze sprawił, że priorytetem rzeczywiście była Euroliga, napisanie historii, czy jednak skupienie się na kolejnych sukcesach, chociażby medalowych na arenie krajowej?
To znaczy, trzeba też sobie powiedzieć, że my, ja już gdzieś to powiedziałem, my od lat dysponujemy budżetem na tym samym poziomie, to jest... Odkąd wróciłem z Krakowa, to przez pierwsze 2 lata był, jak jeszcze Artego Bydgoszcz był silne, to był 5. budżet w lidze. Przez ostatnie 3 lata ten budżet oscyluje wokół 4. miejsca w lidze. I tak naprawdę ostatnie 2 lata to był, patrząc się na nasze realia finansowe, to był ogromny sukces. Niestety w tym roku tego nie udało się utrzymać. I to nie jest tak, że priorytetem była Euroliga. Priorytetem dla nas był każdy mecz, każde spotkanie. Chcieliśmy się zaprezentować dobrze. I to przy tym składzie, który zbudowaliśmy, jak się okazało, za wąskim, to było tak naprawdę nie do pogodzenia.
Wspomniał pan, że od kilku lat ten budżet utrzymuje się na podobnym poziomie i że jesteście tym 4. zespołem, jeżeli chodzi o siłę w lidze.
To znaczy, doprecyzuję, chodzi o budżet przeznaczany na graczy. Mhm. Na graczy, bo wiadomo, jest potrzebne są większe pieniądze na organizację, na coś, ale jeżeli chodzi o budżet na graczy, to tak to wygląda.
Jeżeli chodzi o samą Euroligę, to wiemy, że organizacyjnie to duże było wyzwanie, nowe doświadczenie. Dla kibiców ogromne emocje, a dla pana i dla zespołu, jakie doświadczenie nowe wniosła ta Euroliga?
To znaczy, każdy zawodnik, każdy trener dąży do tego, do celu, żeby zagrać w Eurolidze, bo to no już wyższego levelu w Europie już nie ma i to każdy mecz dla nas był ogromnym doświadczeniem. Kibice, zawodniczki mogły spotkać się z najlepszymi graczami w Europie, często na świecie. I tu też trzeba wspomnieć, że taki mecz w Eurolidze tak naprawdę zespół kosztuje 2 razy tyle, co mecz w polskiej lidze, takiego wydatku energetycznego. To są większa intensywność, wyżsi gracze. No i to później się odbijało na meczach w polskiej lidze, których nie ma mowy o tym, żebyśmy lekceważyli, ale no to koszt był tego ogromny.
A czuł pan już na samym początku Euroligi, że w pewnym momencie, gdy pojawiły się te kontuzje, że gra na 2 fronty zbyt dużo was kosztuje?
Oczywiście, że tak. No, my ruszyliśmy tak naprawdę z dziewiątką graczy, bo mieliśmy 4 zawodniczki zagraniczne, 3 doświadczone zawodniczki polskie, Dominikę Fischer, Olę Ziemborską i Magdę Ziętarę, plus 2 podstawowych naszych młodzieżowców, czyli Ulban i Kalenik. I przy tym, jak pojawiły się kontuzje, pojawiły się zmiany w składzie, często było tak, że graliśmy w 7 co 3 dni, to było wiadomo, że to w końcu prędzej czy później będzie nas kosztowało sporo.
Wspominał pan w wywiadach, że kiedy zakończy się Euroliga, będzie ten czas, żeby odpocząć trochę, zwolni się tam ta ilość spotkań tych w ciągu tygodnia i że będzie można na spokojnie przygotować się do playoffów. I kiedy pojawiła się informacja o tym skróconym terminarzu i tych tak zwanych turbo playoffach, to jak pan przyjął tę informację?
Znaczy, tak naprawdę no, musieliśmy się do tego dostosować. Wiedzieliśmy, że to to będzie dla nas bardzo, bardzo ciężka sytuacja, bo tak naprawdę my od początku stycznia, od 3 bodajże stycznia, który był pierwszym meczem w nowym roku, do 3 marca do Pucharu Polski, ten zespół rozegrał bodajże 11 spotkań. W styczniu przeprowadziliśmy 3 czy 4 treningi tak naprawdę, bo resztę to były mecze, podróże, odpoczynek. Styczeń skończyliśmy z urazami tak naprawdę Elin Gustafsson, Kylie Shook i Dominiki Ullmann. I później tak naprawdę była przerwa na kadrę. Zespół dostał 4 dni wolnego na podreperowanie zdrowia. I tak jak rok, 2 lata temu, to było jeszcze 4 tygodnie do playoffów. Tutaj był 1 mecz w tygodniu i moglibyśmy się normalnie przygotować. Tutaj były 4 spotkania w 10 dni playoffy. No i tak naprawdę te pierwsze dwa mecze, czyli mecz po przerwie na kadrę z zespołem z Gorzowa i z zespołem z Wrocławia, pokazał, że jest problem fizyczny. Później zmieniliśmy trochę rytm treningowy, fizycznie wróciliśmy do w miarę niezłej formy.
Trudno było tak naprawdę przewidzieć, z kim zmierzycie się w tych playoffach. Sporo się mówiło, że to będzie Ślęza Wrocław. Ostatecznie, kiedy była ta niespodzianka trochę, bo Sosnowiec wygrał z Pulkowicami, trafiliście na Arkę i wspomniał trener, że macie swój plan i on w połączeniu z dobrą grą zawodniczek może wam zagwarantować przejście do kolejnej rundy. I teraz zastanawia mnie, czy to po prostu Arka była za mocna, czy coś jednak z tego planu nie wypaliło.
Czy w pierwszej połowie tak naprawdę, w drugiej kwarcie pierwszego meczu Arka zaczęła grać bardzo fizycznie. Ona zbudowała przewagę, później staraliśmy się nadrobić i tutaj mecz został rozstrzygnięty w drugim meczu i tak naprawdę już od połowy drugiego meczu Poszliśmy zespołem Arki na wszystkich pick and rollach dołem, pozwalaliśmy im rzucać i to myślę, że ten plan się sprawdził i tak naprawdę było wiadomo, że ten mecz rozstrzygnie się w detalach, w pojedynczych akcjach ta seria i tak się stało chociażby w Lublinie, gdzie nie trafiliśmy rzutów wolnych, one trafiły trójkę i tak naprawdę mecz się potoczył w drugą stronę, ale zwycięstwo Arki jest zasłużone.
Patrząc, że jesteśmy już po tych pierwszych meczach rundy półfinałowej, jakie ma pan przewidywania w walce o mistrzostwo?
Myślę, że tutaj na pewno. Myślę, że jednak Polkowice we Wrocławiu sobie poradzą i wejdą do finału. Co do meczu Gorzów-Gdynia, no przewiduję 3 mecz i stawiam na zespół z Gdyni.
Jesteśmy już tydzień po zakończeniu przez was sezonu. Jest czas na refleksję i trochę też chyba na myślenie w kontekście kolejnego sezonu i też trochę nas to zastanawia, patrząc, że po sezonie mistrzowskim rzeczywiście nie udało się utrzymać tej kadry, to czym znowu możemy spodziewać się takiej totalnej przebudowy, czy jednak będzie zachowany jakiś taki kręgosłup?
Znaczy na razie jesteśmy jeszcze z prezesem na etapie podsumowań zeszłego sezonu. Mamy w dniu jutrzejszym jeszcze spotkanie i trzeba się zastanowić, w którym kierunku ten klub, zespół ma iść.
Panie trenerze, bardzo dziękujemy za cały sezon i przede wszystkim emocji, jakie nam dostarczyliście i dziękuję za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo.
Moim i waszym gościem był dzisiaj Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Na kolejną poranną rozmowę zapraszam już w imieniu Marka Skowronka na najbliższy poniedziałek na godzinę 8:15. A za dzisiejszy poranek dziękuję wam, Rafał Małys. Do usłyszenia.